Cześć, to jest 71. odcinek podcastu Parsec Pro Toto. Ja jestem Wojtek.
Ja jestem Jędrek.
Rozmawiamy dzisiaj o finale serialu The Mandalorianin, który możecie oglądać na platformie Disney+.
To już 24. odcinek.
24. rozdział.
Rozdział, tak.
Pod tytułem The Return.
Powrót. I co? Jak ci się, Wojtku, podobał powrót?
No właśnie, powrót kogo, gdzie, albo dokąd, albo skąd.
Te tytuły są... Chciałbym w ogóle zacząć od tego, że to był wspaniały tydzień, gdzie wszyscy wyobrażaliśmy o wiele ciekawsze zakończenie tego sezonu. Miały być jakieś wielkie zdrady, twisty, a tu nic.
Słuchaj, no miał zginąć albo Grogu, albo Mando. Miała
albo
zdradzić.
Bo.
Albo Bo. I w ogóle te wszystkie rzeczy, tutaj od razu, skoro pytasz, jak mi się podobało, to przyznam, że był taki moment w tym odcinku, że pomyślałem, ojej, a co jeśli w ogóle może każdy zginąć w tym odcinku? Więc jakby udało się na pewno Rickowi, Famuimie stworzyć taką fajną, jakieś fajne napięcie, w którym ja przez sekundę wierzyłem, że w tym serialu Disney+, który polega na tym, że musi tam być Grogu i Mandalorian i Bo-Katan, że ktoś z nich w ogóle może zginąć. Jak już pomyślałem w swojej głowie, ojej, a co jeśli oni zabiją Grogu? To sobie pomyślałem, wow, ale mnie wzięli, serio? Dałem się aż tak nabrać?
Zgadzam się i też było po mnie widać, że przeżywałem te wszystkie walki bardzo.
Skakałeś bardzo.
Więc dobrze to było poprowadzone, masz rację.
Tak, myślę, że tak. No ale masz rację, że wracając do tego, co powiedziałeś, że no, to był świetny tydzień, kiedy podejrzewaliśmy wszystkich o zdradę. Miał zdradzić Axe, miała zdradzić Zbrojmistrzyni, miał w ogóle Grogu zdradzić i się okazać.
Podstawiony od początku.
Podstawiony przez Thrawna od początku. No tutaj okazało
Wszyscy
się.
Mamy duże po prostu oczekiwania wobec Jona Favreau, a on nie jest wcale zainteresowany, żeby spełniać je.
Zupełnie nie, bo tak jak mówisz, właśnie Jon Favreau napisał ten odcinek, tak?
Tak. W poprzednim pomagał mu Filoni, tutaj już nie i było to bardzo odczuwalne po tym, że wydaje mi się, że scenariusz tego odcinka zmieścił się na dwóch kartkach, bo mniej więcej tyle dialogów było.
Mniej więcej tyle, ale też myślę, że było to widać po dialogach. Myślę, że najlepszy, jeden z mocniejszych dialogów, właściwie nie dialogów, tylko mini monologów, wypowiedzi jednego z naszych bohaterów, czyli Moff Gideon, który nagle randomowo postanawia w tym odcinku wytłumaczyć Mandalorianinowi.
No już ma ostatni moment na to.
Ostatni moment. Powiedział mu, słuchaj, ja klonuję siebie po to, żeby mieć moc i po to, żeby... Zresztą znaczy, tak w dwóch zdaniach dosłownie tłumaczy to, co robi od sezonu pierwszego, co już tak oglądamy, że gdzieś tam się przewija. No i fajnie, ale muszę przyznać, że jak to wygłosił, to sobie pomyślałem, o wow.
Ja już wiedziałem, że jego czas jest policzony, bo to jest zapowiedź zawsze, że bad guy dostanie...
Ale też to delivery po prostu było jakieś takie dziwaczne. On nagle, wiesz, otwierają się drzwi i on nagle tak znienacka zaczyna to tłumaczyć. No, John Favreau.
No tak, był to odcinek bardzo skoncentrowany na akcji. Mhm.
Oj, dużo się działo.
No tak, może na początku opowiedzmy w ogóle, co sądzimy. Ja powiem, że jestem zawiedziony, a jednocześnie się dobrze bawiłem. I takie mam przez to taką ambiwalencję wobec tego odcinka. Jest to na pewno dużo słabszy finał niż w pierwszym sezonie, niż w drugim sezonie i na pewno dużo słabszy odcinek w porównaniu z poprzednim.
Ja myślę, że to jest lepszy finał niż pierwszego sezonu, przez to, że po prostu, jeżeli chodzi o jego taką filmową jakość, no faktycznie wyglądało to wszystko genialnie. Zajebiście wizualnie zrobione i było widać, wiesz, no, czuć tutaj po prostu te pieniądze, które w Gwiezdnych Wojnach absolutnie nie przeszkadzają. I to mnie jakoś bardzo cieszyło, że to po prostu tak świetnie wygląda i że no, po prostu, wiesz, to jest taki widowiskowe zakończenie. Ale tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, już tak jak się zbliżaliśmy tak do końcóweczki tego odcinka, już wiedziałem, że nic więcej nas nie spotka, to sobie pomyślałem, że to jest taki kazus jak na przykład w serii Harry Potter, że to ta przedostatnia część jest najfajniejsza chyba w ogóle z całego cyklu. I też tutaj było podobnie, w sensie, że jakby ten przedostatni odcinek, no faktycznie w ubiegłym tygodniu dużo się działo, też dostaliśmy mnóstwo informacji, a tutaj to był taki, wiesz, taki, no, taki wielki finał. No,
taki trzeci akt filmu tak naprawdę, gdzie głównie jest akcja, strzelanie, pościgi. Zaraz o wszystkim pogadamy po kolei chyba, nie?
Słuchaj, okazało się, że Axe
Nie zdradził.
Nie zdradził, to po pierwsze, ale okazało się też, że może latać w kosmosie i w ogóle, że Mandalorianie latają w kosmosie. Mm-hmm. To się pewnie nie okazało, tylko pewnie wiemy to już no właśnie, z seriali animowanych.
Ja też się zastanawiałem, bo on coś tam mówił, że będzie na wyższej atmosferze, ale ten statek już był w kosmosie.
Ale on już był w kosmosie, więc, ale zresztą oni też wylecieli z tego statku w swoich zbrojach już na planetę.
No właśnie, ale jak można w zbroi wylecieć z planety? W sensie, to jakby nie jest możliwe chyba, żeby grawitacją w stanie był pokonać, nie? Ale nie, w Gwiezdnych Wojnach nie ma grawitacji, zapomniałem.
W Gwiezdnych Wojnach nie ma, niemożliwe.
Przecież bomby spadają i statki no, też spadają w dół, jak...
No właśnie, jak zestrzelony zresztą, w kosmosie.
Zresztą statek też został zestrzelony w tym odcinku.
No więc to chyba się jakoś tak z tą logiką Gwiezdnych Wojen zgadza, ale fajna ta sekwencja, w sensie, wiesz, on tam traci...
Nie, oczywiście, wszystko dla... Nie ma co się... spraw kosmicznych i fizycznych nie ma co się czepiać w Gwiezdnych Wojnach, bo one od początku są magiczne jednak. Chociaż mimo wszystko dosyć to był duży szok, że Mandalorianie mają jednak tak szczelne te hełmy, że mogą sobie latać wszyscy przez kosmos.
To po to jest właśnie Jędrek ten dźwięk, jak oni wkładają te i tak jest. No to właśnie to jest nieudolna to była próba podrobienia tego dźwięku, ale to chyba to oznacza dokładnie. Ale to też oznacza, że jakoś te hełmy muszą się łączyć od razu z tym kostiumem, ponieważ oni muszą mieć tlen.
No właśnie, gdzie oni ten tlen mają? No
to jest właśnie ten dźwięk, podłączy od razu do ich jetpacków, które mają też butle tlenu. więc może...
Ja w ogóle byłem pewien podziwu, że on na tym jetpacku był w stanie wylecieć właśnie poza planetę. No ale to są wszystko jednak po prostu figurki, którymi się bawi Jon Favreau i w tym odcinku. Ten odcinek był po prostu bardzo podobny do finału The Book of Boba Fett. Czyli po prostu rozpierducha, zderzamy ze sobą figurki, tylko tutaj zderzamy je nie na uliczce Mos
Espy, Mos Eisley, tak, Mos Pelgrim.
Tylko po prostu na Mandalor.
Mm-hmm. No też, słuchaj, trzeba też pogratulować chyba jednak Jonowi Favreau, że nie przegiął na tyle, że w tej finałowej walce nie pojawił się na rankorze Boba Fett razem z Fennec Shand. Nie? Mm-hmm. Chyba plus dla niego. W sensie, słuchaj, mogliśmy w tym momencie równie dobrze rozmawiać właśnie o tym, że to się wydarzyło w tym
to
odcinku.
To prawda, jak zobaczyłem tytuł odcinka, to pomyślałem, kto wraca? No chyba Boba Fett wróci, bo już tylko jego brakuje tutaj.
No i jednak nie. Ani nie wrócił Luke Skywalker, ani nikt taki, więc jakby...
Po prostu wróciliśmy na Mandalor już na stałe.
Tak, i fajnie, wiesz co, to naprawdę jakoś chyba już po obejrzeniu, wiesz, 24 odcinków serialu Mandalorian, widać tego, jak oni budują te, i wiesz, i 7 odcinków Book of Boba Fett, naprawdę plus za to, że oni się nie, że oparli się pokusie sprowadzenia kogoś na finał sezonu, tak jak w drugim sezonie był Luke, to że teraz trzeba to pobić i że trzeba tam coś tam jeszcze dorzucić. To mógł być Thrawn, to mogła być Ahsoka, to mógł być ktokolwiek, nie? Oparli się tej pokusie i to naprawdę, naprawdę duży plus.
Tak, to też pomaga temu sezonowi, że jednak zakończyło się to z tymi bohaterami, którzy cały ten sezon jak dążyli do tego. Mhm. Do tego finału, nie do odzyskania Mandalor.
Dążyli jak dążyli. Oni się zajmowali różnymi rzeczami w tym sezonie.
No tak, no ale Mandalor od początku było jednak ich celem, odzyskanie tej planety. Ale też był podobny ten odcinek do pierwszego odcinka, w tym sensie, że strasznie też po prostu dużo było takich szybkich cięć. Na przykład cała ta sekwencja, gdzie oni nagle jeszcze przez chwilę usiedli, żeby pogadać o ogrodach. Też wydawała się bardzo tak, to jest jakaś bitwa, a tutaj jest rozmowa na temat terraformowania Mandalor.
Chyba nam chcieli pokazać po prostu, jak przeżyli ci piraci, nie? Ale patrz, ja nie
zwróciłem na to. Którzy też mnie niewiele obchodzą, bo ich poznałem w zeszłym tygodniu. Widzisz, nie zdradzili.
Nie zwróciłem na to w sumie uwagi, że to taka była przerwa w tej wielkiej bitwie, ale... A raczej się dałem jakoś, nie, też chyba wizualnie mi się to spodobało, więc dałem się tak porwać po prostu temu, że ojej, ale masz rację, no nie miało to wielkiego sensu.
Dobra, spróbujmy jeszcze tak chronologicznie, idąc po notatkach.
Grogu uratował ojca.
Tak. No i co?
No,
brawo.
Brawo, słuchaj, jak wleciał w tym swoim kostiumie i zaczął bić po mordach tych... Właśnie to są stormtrooperzy, tak? Tylko, że jacyś tacy Gideonowi stormtrooperzy.
No tacy z Mandalorianczeni. Bo już nawet mieli też ten ogień mandaloriański zainstalowany.
Tak.
Także taki upgrade nastąpił.
No ale dostali po mordzie od Grogu. szybko to się stało w tym odcinku. Myślałem, że to będzie jakby większy plot point, to żeby uratować Manda. On jednak sam się uratował, a później mu trochę pomógł Grogu.
Tylko nie wiadomo, skąd ten Grogu się tam wziął. Nie?
On się tam wziął stąd, skąd się wziął nagle R5 też na tej planecie, który tak, zaczął pomagać Mando.
Po prostu sobie zleciał do bazy. A co on tam robił na górze? Oni go zostawili, żeby on tam sobie siedział?
On tam był, ponieważ potrzebował go Mando i potrzebował go Jon Favreau i on to tak wymyślił.
No tak, ale on zniknął. W sensie nie było go na, nie było go przecież na tym statku pirackim.
Widocznie był.
Ale był na pokładzie chyba statku, bo jak lądowali, więc może po prostu przy statku był, może o to chodzi. A nie, ale statku też nie było, bo przecież zbrojmistrzyni wróciła. Nie, słuchaj, masz rację, po prostu ta figurka była potrzebna.
Była potrzebna i akurat się znalazła w tym kartonie, w którym się trzyma figurki, więc
no ale bardzo się cieszę, bo R5 no w moich oczach urósł na ciekawego bohatera. Jego cała sekwencja...
R5 dostał wielką scenę akcji.
No i to naprawdę udaną. Po pierwsze jest... nie jest niczym gorszy od R2, bo też lata.
Niczym.
Może nie jest tak odważny jak nasz bohater, no ale poradził sobie świetnie z tymi droidami.
Jak
no.
oni się nazywają? To są mouse droids czy coś takiego? Tak. Mouse droids, które jak się okazało potrafią włączać alarm i funkcjonują jako policja. Jak się zjechały radiowozy zrobione z tych mouse droids. Też sobie pomyślałem, Boże, Jon Favreau wyciągnął, też mu wypadły te zabawki nagle z tego kartonu i postanowił ich użyć. I użył ich świetnie.
Mm-hmm. Nie no, świetne to było. Prześmieszne.
Bardzo mnie to rozbawiło.
Bardzo fajne wykorzystanie droidów. I takich, wiesz, klasycznych, które znamy od początku. Mm-hmm. To chyba obok gonków to są ulubieńcy w fandomie, te małe droidki. No bardzo śmieszne, masz rację. Po prostu radiowozy się zjechały.
No i w ogóle, wiesz, to dostać taką dokładnie, wiesz, to taką sekwencję, jaką mogą dostać droidy, a jednak w tym całym wielkim jakby sekwencja, w której bierze udział R5 razem z tymi droidami, zbita razem z tą wielką sekwencją, w której biorą udział wszyscy Mandalorianie, którzy się biją o swoją planetę, nie była wybijająca, tylko była takim typowym gwiezdnowojennym, właśnie takim, wiesz, małym oddechem z boku, nie? Mamy tutaj małą, śmieszną sekwencję, która przy okazji też jest przydatna. Ona nie jest po nic, ponieważ R5 pomaga w tym czasie Mando, Dinowi, pomaga dostać się do... Domów Gideona, do finalnej planszy.
Tak, no najpierw musiał przejść przez ten korytarz, który już nam zapowiedzieli jako strzelbę w zeszłym odcinku, a w tym odcinku musiał walczyć też ze szturmowcami tam. Ale masz rację, po prostu takie kinowe to było te przejścia. Tutaj trochę walki w kosmosie, tutaj walka w powietrzu i do tego jeszcze dowcipy z droidami.
No tak, takie tempo, naprawdę, tak jak mówisz, no to wygląda jak trzeci akt filmu po prostu, nie? Że już jest taka, wiesz, a było to jednak dwa razy bardziej angażujące i zrozumiałe dla mnie niż wszystko, co się działo w końcówce The Rise of Skywalker, więc jakby więc brawo za te 40 minut.
Nie? Śmieję się, z tego co pamiętam, przewidywaliśmy, że Din Djarin będzie miał rozmowę z Moff Gideonem, bo go do pokoju przesłuchań bierze. Nie, to już nie było czasu na żadne rozmowy. Już nie chciało się Johnowi nic pisać. Nie?
Oni tylko tam, wiesz, do siebie wykrzykują jakieś zdanie. Właśnie ten mu tłumaczy, na czym polegał jego wielki plan, żeby się sklonować.
A też kocham, że on taką technologię sobie sam wybudował, że za pomocą tam wciśnięcia dwóch guzików dało się natychmiast te klony, wiesz, wysadzić wodę z tych zbiorników. W sensie, po chuj tak... Po co takie coś instalować?
Tak, nie? tak. No też się zastanawiałem nad tym, jak Din wymyślił to po prostu, żeby to rozwalić w tym momencie. W sensie, wiesz, on wiedział, jaką kombinację przycisków tam wcisnąć, żeby...
No po prostu zalej tam musiał być napisany.
I też zastanawiał mnie wiek tych klonów. No ale rozumiem, że po prostu musiały być w wieku, czy były trochę młodsze od Gideona, którego widzieliśmy tutaj. No. To jest trochę tak, jak wiesz, jak Palpatine, jak go widzimy w The Rise of Skywalker, to ma jakby nie za bardzo wiadomo, oczywiście oni to wytłumaczą, ale nie za bardzo wiadomo, czemu on jest w takim wieku, w jakim jest, a nie jest młodszy czy ma pospalane palce i tak dalej. Jakby o co
no rozumiem, że ten, to ciało, w którym on jest na początku filmu, już jest tym ciałem, w którym już jest jakiś czas, ono już po prostu się tak rozpada.
Tak się rozpada. No i tutaj on też po prostu, Moff Gideon jest w swoim wieku, nie jest młodszy. Tak jak na przykład widzieliśmy w Ataku Klonów, widzieliśmy młodszą wersję Temuera Morrisona. W sensie dosłownie grał go inny aktor w momencie, kiedy był 10 lat młodszy. No i tutaj tak, no ale dobra, no to znowu nie czepiam się, no po prostu było tam pełno starszych Moffów Gideonów już w tych komorach, tak?
Jego plan był taki, że on po prostu chciał armię z siebie zrobić.
Z siebie wypełnionego
mocą.
Army
of me, jak śpiewała Björk po prostu.
Army of me wypełnionych mocą. Mhm. To, czego mu zawsze brakowało, jak powiedział w tym jednym zdaniu, które tłumaczy całą jego osobowość. Ale też no...
No ale wszystko się zgadza. No faktycznie to od początku to klonowanie było dla niego istotne, więc tak naprawdę ten jakby to... No dostaliśmy jednak dopełnienie jego historii. Mhm.
No i też jakby przy okazji jakby ta cała ich walka i to wcześniejsze to takie mordobicie Mando, zanim do niego dochodzi, nie? Przez te właśnie, przez te... No te otwierające się czerwone przesłony i tak dalej. Coś takiego fajnego się zrobiło, czego nie widzieliśmy cały sezon, wiesz? Że nie widzieliśmy tego, że Mando jest naprawdę badassem. Mhm. I potrafi po prostu złoić dupę, jak ktoś zasłuży.
Tak,
nie?
Te obroty tutaj, co, tak. Kopnięcie.
Zajebiste to było i fajnie było zobaczyć po prostu Dina w takiej super formie, po prostu, że w końcu coś robi, co ma w ogóle znaczenie i tak dalej.
Tak, ale też te walki trudne wszystkie dla niego były.
Tak, tak, tak.
To wiesz, porównaj sobie z finałem poprzedniego sezonu, gdzie oni atakowali ten niszczyciel Moff Gideon, znaczy krążownik lekki. No tam to po prostu odstrzeliwali tylko na kogo się nie napotoczyli. No a tutaj jednak każdy pojedynek był jakimś tam wyzwaniem dla.
Tak, bo wiesz, on zaczyna, on nie ma broni i tak dalej. I właśnie fajne jest to, że się buduje, przez to buduje się duże napięcie, bo my widzimy, tak. Że to nie jest takie, że oni po prostu sobie idą i wiesz, i rozwalają wszystkich jak Darth Vader w korytarzu. Nie?
Bo z tym się cały czas martwiłem, że źle Anzalanie, tak? Zbudowali tego IG, bo powinni byli wstawić Grogu za jakąś szybą. No.
Tak, to prawda.
To było odsłonięte strasznie. No, ale prawda. Tak, ale najgorszy moment, i to faktycznie strasznie dałem się porwać, to było oczywiście rozdzielenie ich, kiedy trzech gwardzistów, którzy w poprzednim odcinku największego twardziela pokonali, zostali odseparowali Dina od Grogu. No wtedy przez chwilę też pomyślałem, że a może to jest czas Grogu.
Słuchaj, no i to jest moim zdaniem największy sukces po prostu Ricka Famuimy w tym odcinku i w ogóle tego pomysłu, że w poprzednim odcinku oni właśnie zabili, jak on się nazywa, Paz Vizsla, tak? Że go zabili, bo to naprawdę po prostu jakoś tak podbiło stawkę, w sensie no, taki dobrze się opowiada po prostu ta jakby dobrze opowiadana scena akcji, nie? Przez poprzednią scenę akcji, którą widzieliśmy. No, przerażające to było, no, ale skaczący Grogu po tym kółeczku, żeby uciekać, wspaniałe.
Tak, tak. No ale też IG szybko został jednak pocięty przez nich, jednak no, nie jest bez karu.
Bardzo mi przykro, że stracili. To jest, myślę, że później o tym pogadamy, no, ale może to już czas. No. Straciliśmy IG-12 i rozumiem, że już tego...
Krótko był z nami.
Że już tego nie będzie w następnym sezonie. Też mieliśmy świetne teorie tydzień temu, że jak to teraz w ogóle zmienia Grogu i co to mu daje.
A no był potrzebny do finału, no bo jednak powalczył trochę, nie? Ja po prostu pomyślałem, że to za dużo kosztuje, żeby oni to cały czas mieli, żeby mieć cały czas to, bo to jednak pewnie jest trudna jednak ta poklatkowa animacja i tam jeszcze w środku siedzi Grogu, żeby to na planie robić, nie?
Ja zakładam, że to może być, wiesz, to też może być osoba w kostiumie, która ma jakby przyłożony, tak jakby, tak w ten sposób, nie takie, że w środku siedzi osoba, ale tak jak na przykład animowany, a tak jak Anthony Daniels animował C-3PO w Mrocznym Widmie. Mhm. Nie? W sensie, że jakby on jest tak przyczepiony z tyłu i tak tym macha, a później po prostu jest wymazywana osoba. No jakby, wiesz, pieniędzy im nie brakuje na robienie Grogu, więc o to bym się nie martwił, ale może to jest jeden z powodów, a w sensie... Szkoda, bo mnie to bardzo ucieszyło tydzień temu, że Grogu dostał nowe ciało.
Mecha, no.
No ale słuchaj, no, goodbye mecha Grogu.
Bardzo podobały mi się te interceptory, które wisiały w nietoperze.
Świetne to jest, też zwróciłem na to uwagę.
Bardzo fajny pomysł, żeby one tak startowały w ogóle. Ale mam do ciebie, Wojtek, pytanie, co się z nimi stało?
Nie wiem.
Bo one, udało im się zniszczyć ten krążownik, ale czemu one potem nie były już zagrożeniem żadnym?
No bo już nie były potrzebne popularnie. One poleciały w kosmos i mówią, jak już wylecieliśmy, to może nie wracamy. No. Skoro Moff Gideon się skończył, no to lecimy gdzieś jakąś planetę pić poczkę.
No bo tam, bo ja z tego co pamiętam, ta flota była, składała się z wielu statków. I też nie wiadomo, co się zresztą statków stało. Mhm. Bo oni wysłali te statki na powierzchnię, te, z których się startuje. Ten typ, co ma Bo-Katan, ten gauntlet, nie? Ten taki bardziej transportowiec Mandalorian. Ale tam jeszcze były te takie krążowniki mniejsze, gdzie one się podziały? Po prostu jakoś myślałem, że ta bitwa kosmiczna będzie troszeczkę bardziej się trzymała jakby tego, co stało w poprzednim odcinku. Ta flota była taka duża po prostu Mandalorian. Czy one uciekły, te inne statki po prostu? I tylko ten krążownik został, o to chodziło?
Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na żadne z tych pytań. Jakby ani by oglądałem uważnie. Słuchaj, no wiesz co, może w tym chaosie po prostu wizualnym gdzieś tam gdzieś mi się to zgubiło. Odpowiem ci na te wszystkie pytania, jak obejrzę ten odcinek jeszcze raz i zwrócę wtedy na to uwagę.
Okay.
Bo naprawdę, naprawdę nie wiem, co tam się stało. Ja po prostu dałem się ponieść tej takiemu opowiadaniu historii, że właśnie po prostu pokonaliśmy złych. I pokonanie złych polega na pokonaniu złych i tyle, nie? Jakimś takim stwierdzeniu, że tak się wydarzyło. I skoro już zamordowano Moffa Gideona, to cała reszta trochę tak domyślnie znika.
No tak, ale zanim Moff Gideon został zamordowany, to jeszcze na szczęście starł się z Bo-Katan, co też troszeczkę... To był moment, w którym myślałem z kolei, że Bo-Katan zginie.
Ja też!
Bo tak przez miałem po prostu taką gonitwę myśli, że w sumie ten sezon jakby się skończył jej śmiercią, to byłoby bardzo niespodziewane, ale też jakoś by, no takie gorzkie by to było, że to wszystko, do czego ona dążyła jednak, no ale Jon Favreau nie lubi takich historii, więc natomiast...
Zanim Moff Gideon zginął, no to zamordował Darksaber.
No właśnie, o który się rozbijała od dwóch sezonów cała historia. Bardzo ten lightsaber był bez sensu, ogólnie, muszę powiedzieć. W sensie rozumiem, że to jest ten symbol, który po prostu już oznacza teraz, że Mandalorianie teraz będą tworzyć trochę inną kulturę, skoro mają szansę od nowa zacząć na tej planecie. I może to jest też symbol tego, że coś się zmieni.
No nie wiem,
że została zniszczona ta ich magiczna broń, ale wystarczyło to po prostu zgnieść.
Jędryk, widzieliśmy, jak ta sekciara już wszystkich chrzciła z powrotem, więc nie wiem, czy tam się coś zmieni na tej planecie.
Nie doszła z szpieszkę.
No właśnie, jakby nie wiem, wydaje mi się, że w sensie też jestem trochę zawiedziony tym, że tak się skończył ten Darksaber, bo rozumiem, że to jest jakieś nowe otwarcie dla nich, tylko że skoro on był już taki wyczekany, wymarzony i jest jednak tym, wiesz, to był zawsze fajny pomysł, w takim sensie, że ten symbol władzy i to takie, wiesz, odwrócenie no, lightsabera na darksaber i tak dalej, i że on i wizualnie jest fajny i robił coś takiego, że jednak trochę mówił zawsze o tej ich przeszłości, wiesz, powiązanej z Jedi i tak dalej. No i to jest jednak taki magiczny artefakt, który w opowiadaniu takich historii jak The Mandalorian i w ogóle no, w Gwiezdnych Wojnach po prostu przydają się magiczne artefakty.
Nie?
Magiczny artefakt z miecza Anakina Skywalkera zrobił J.J. Abrams na przykład. Nie? Coś, czego wcześniej nie mieliśmy. George Lucas wręcz opowiadał o tym w którymś tam dokumencie opowiadającym chyba o tworzeniu Ataku Klonów. Powiedział, że dlatego Anakin gubi kilkukrotnie swój miecz w Ataku Klonów, ponieważ chciał pokazać, jak bardzo wymienne są miecze świetlne dla Jedi i jak bardzo są nieistotne po prostu czymś, że są tylko bronią i można zawsze sobie zrobić następny i następny. Jakby wszyscy dookoła zupełnie to poodwracali i zrobili z tego właśnie coś kompletnie odwrotnego niż w sam myślał George Lucas, ale ten miecz no tutaj no właśnie taką funkcję pełnił, nie? Takiego magicznego obiektu, no i nie wiem, co to za pomysł, że on zniknął. Skoro wiesz, skoro się dalej chrzczą i nie ma wcale takiego właśnie nowego otwarcia, to tak pół żartem, pół serio, no ale taka jest prawda, nie? Jakby wracają do tych swoich tradycji i tak dalej.
No tak, ale też Din Djarin w poprzednim odcinku powiedział w tej rozmowie z Bo-Katan, że ten miecz nic nie znaczy dla nich, dla jego grupy. Więc
rozumiem.
Może jest tak, że jego grupa teraz będzie miała po prostu tutaj ważniejszy, większy wpływ po prostu na tą planetę.
Ja rozumiem, ale ten miecz jest cool i w ogóle po co to niszczyć?
Szczególnie, że też Moff Gideon sam chciał mieć ten, jeszcze prosił Bo-Katan, no żeby mu to dała, więc... Ale chyba po prostu chciał pokazać, jaką ma świetną zbroję.
No, jaką ma silną rękawicę. I że mamy się bać po prostu o los Bo-Katan, bo skoro to spotkał Darksaber, no to czemu nie ją? No szkoda.
No i oczywiście bardzo to poetyckie, że Moff Gideon został zniszczony przez swój własny statek.
To prawda.
Przemalowany. No i Grogu pokazał, że rozwija się w mocy.
Bo umie tworzyć Force Bubble.
Force Bubble zrobił właśnie. Widzieliśmy to kiedykolwiek?
Nie, właśnie tak myślałem, że to kolejna zmyślona przez Grogu moc. Jak wcześniej leczenie, tak teraz jest Force Bubble. No, niby logiczne, prawda? Bo jest to takie odpychanie. Chociaż w ogóle coś takiego jest, że ten Grogu ma takie, jakby silny jest w tym przyciąganiu, odpychaniu rzeczy, co? Że to jest jakieś takie mocniejsze u niego niż chyba u innych. Bo zwróć uwagę na to, że ci Praetorian Guards, którzy tutaj też byli, no oni jak się starli z Rey i Kylo, no to tak, Rey tak nie mogła tak tylko sobie zrobić tak pyk, żeby ich odsunąć po prostu, nie? I żeby ich rozwalić.
Ale Rey w ogóle nie używa tak mocy ani Kylo, oni po prostu bili się na miecze z nimi, nie?
No właśnie, a Grogu po prostu ich tak rozpykał, tak
a przewracał ich, to prawda. No ale to jest no, on też jego główna, jego główny sposób.
Ale chodzi mi o to po prostu, że no, bardzo jest to dobry, bo jakby chyba nie każdy umie tak, wiesz, gdyby tak każdy umiał przeciwnika przewracać po prostu, który do niego biegnie, no to nie byłyby zbyt widowiskowe walki w Gwiezdnych Wojnach. A,
ale chyba też musimy założyć, że Grogu pewnie jest bardzo potężny w mocy.
No chyba tak, no jak umie robić Force Bubble, no to no. Chyba tak. No i właśnie tak wiesz, no i właśnie do tego dążę, że jakby, że skoro już umie odpychać tych Praetorian, to też może tak odpychać ten ogień, no i no fajne, no uratował ich. Zresztą bardzo była ładna ta scena, jak on tak już wiesz, ta Bo-Katan, która na niego tak patrzy i tak dalej. I tak.
Ja pomyślałem, jaka rodzinka się z nim zrobiła.
Rodzina.
Nie, w ogóle Grogu bardzo po prostu się w ramach podsumowania już powoli może całego sezonu, to jednak tą sprawczość uzyskał w tym sezonie całkiem sporą, bo im w mocy się rozwinął, no i dostał właśnie ciało chociaż na chwilę. No ale dobra, jeszcze może za tym musimy jeszcze porozmawiać o tym, co się wydarzyło po bitwie, no bo było dużo jednak jeszcze wydarzeń.
Bo to, że Grogu dostał, zdobył sprawczość, no to jest pół biedy, no bo Grogu przede wszystkim dostał imię.
Tak.
W sensie jakby dostał...
Został adoptowany
przez Din Djarina i przez to nie nazywa się Grogu Djarin, tylko nazywa się Din Grogu. I to w ogóle...
Musieli mieć dużo rozkminy, czy pójść w stronę Din Grogu, czy Grogu Djarin. No bo jednak jest Paz Vizsla i jest jego syn Ragnar Vizsla.
Tak. To jest jakieś nielogiczne.
Więc widać, że najwyraźniej Din to jest nazwisko, a...
W sensie
to jak zwykle, jak to u Mandalorian, this is the way, wszystko się tak załatwia.
Ona tak to
wymyśliła i tak już jest.
To zostało, no właśnie.
Jesteś zbrojmistrzyni, nie? A tam Din Djarin, no, ale przecież to jest moje to imię, jest a nie moje nazwisko. This is the way, a okej.
Okay. No i wszyscy za nią powtórzyli this is the way i ten. No ale słuchaj, no przede wszystkim też ta jakby ta ceremonia.
Bardzo piękne to było.
Chciałem powiedzieć za śluby. Ceremonia jakby czego? Adopcji. Tak. I tego chrzczenia Grogu odbyła się już no w odzyskanych jaskiniach Mandalor, w tej, rozumiem, świętej wodzie.
Living Waters, tak. Żyjące wody.
W której wcześniej kąpał się Din. To jest przede wszystkim, wiesz, to jest ogromny sukces naszych Mandalorian, że udało im się tam wrócić, no i już tak oficjalnie są, to jest to, wiesz, pierwsze co w ogóle zrobili po walce, to szybko pobiegli tam się chrzcić. Na obrządki religijne pobiegli od razu, żeby
no nie... a potem rozpalili kuźnię.
A później rozpalili kuźnię. Fajne było rozpalenie kuźni, też się...
Nie, no tak pomyślałem, że zasłużyli na to.
No też się ucieszyłem, że... Nawet ta sekciara dostała swoje i po prostu wszyscy zadowoleni. No i co? I teraz Bo-Katan nimi rządzi?
Tak.
Okej. Okay. W tej zepsutej bańce, bo oni mieszkali w takiej, to była taki bąbel, tak? Pod którym oni mieszkali, taka kopuła.
No będą to odbudowywać.
Boże.
Natomiast
taką małą
chyba
grupą?
Dobra dla nas informacja, że zbrojmistrzyni też natychmiast wyrzuciła stamtąd Din Djarina. Powiedziała, idź sobie na przygody.
Idzie do czwartego sezonu, który będzie mógł polegać na tym, że będziecie latali od planety do planety.
Ale kocham, że ona wymyśliła właśnie czwarty sezon, tak jak wymyśliła ten sezon, bo to ona w Book of Boba Fett wyznaczyła mu to zadanie, że musi właśnie odkupić się w wodach Mandalore i to ustawiło cały ten sezon. I teraz na koniec tego sezonu powiedziała, a w czwartym sezonie macie mieć przygody.
Randomowe przygody w każdym odcinku inną i to w ogóle nie musi być ze sobą powiązane. Pa!
This is the way!
This is the way!
Nie no, lenistwo scenariopisarskie jest niesamowite, Jona Favreau, muszę powiedzieć. To już, nie, to są takie już bezczelne wręcz skróty, jakie on stosuje. Po prostu dopiero mi to ten odcinek uświadomił, jak wygodnie on wymyślił sobie tych Mandalorians, This is the way, bo wszystko można w ten sposób sprzedać.
Wszystko, wszystko. I wiesz, a też jakby trochę te wielkie sceny właśnie Mandalorian stojących już na swoich ziemiach odzyskanych, już dokonujących swoich obrządków i tak dalej, no trochę mogły zwiastować to, że no okej, no to może się wydarzyło to, co myśleliśmy, że się może wydarzy trochę wcześniej w tym sezonie. I wiesz, i że tak patrząc na to, sobie myślałem, okej, no super by było oglądać ten serial dalej dziejący się tu, nie? Żebyśmy faktycznie tak mieli teraz taką linearną opowieść jakoś w tym.
No, ale to ktoś inny musi pisać. Bo
i tutaj, szybko to zostało po prostu.
Bo tu Gry o Tron z tego się nie dało ukręcić. Nie?
W sensie dało się, ale.
No, ale to były głównie nasze.
Nie John Favreau, nie?
Zwróć uwagę, że głównie nasze spekulacje przez cały ten sezon. A co kombinuje Bo-Katan? Na pewno coś tam. Tylko udaje, że do nich dołącza, bo tak naprawdę chce zdobyć Darksaber. A co z Burmistrzyni? Czemu ona tak nagle zmieniła zdanie? Na pewno, wiesz o co chodzi, żeśmy strasznie jednak dużo dodali własnych interpretacji, co było dużą przyjemnością ostatnich tygodni, nie ukrywam. Ale jednak jest dużo prostsza ta historia.
No Favreau nie ma w ogóle takich ambicji. Nie? On nie chce takiego serialu tworzyć i w ogóle się nie zajmuje czymś takim, więc... No i to trzeba mu oddać. No w sensie nie można tego serialu też krytykować za to, czym nie jest.
Oczywiście.
To jakby nie ma sensu. Dostaliśmy taki serial, on taki jest od pierwszego sezonu i teaser czwartego sezonu, który właśnie zrobiła Zbrojmistrzyni, wskazuje na to, że będzie tak samo. W sensie, że jakby ta, ilekolwiek ta opowieść nie będzie miała jeszcze części, to zawsze to będzie takie epizodyczne z jakimś takim jednym głównym motywem dla każdego sezonu.
Ale wiesz co, to mnie chyba ucieszyło, że ona wymyśliła, że oni mają mieć przygody znowu. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że ten sezon troszeczkę był obciążony tym Mandalore i tym, że oni musieli odzyskać tę planetę i przez to nasze oczekiwania były, że to będzie cała treść tego sezonu, a że to było ostatecznie głównie na koniec dopiero, na początku i na koniec, nie? To te odcinki, te przygodowe takie wydawały się zupełnie bezsensownie wstawione w środek tego sezonu. Mimo, że tak naprawdę taka była też kompozycja poprzednich sezonów, gdzie też końcówka dopiero tak naprawdę była tak fabularnie spinała cały sezon.
I tutaj też dokładnie tak było. Nie?
Więc podoba mi się to, że oni teraz tak naprawdę mają taką chwilę spokoju i mogą teraz w dwójkę znowu sobie po prostu mieć ten taki western, że będą latać na różne planety. No właśnie.
No uwolnili się po prostu z okowów tej większej historii. Nie? I po prostu
tak.
I ten serial dzięki temu też po prostu będzie mógł faktycznie w następnym sezonie będziemy się po prostu cieszyć, że wiesz, że o, w tym tygodniu taka przygoda, w tym tygodniu taka i to nie musi mieć większego sensu.
A pewnie w międzyczasie będzie się Mandalore odbudowywać, na którą będziemy zaglądać co jakiś czas,
tak.
Ale to nie będzie już tak, wiesz, chyba istotne. No też wiemy z kolejnej sceny, bo na koniec tego odcinka Din Djarin jeszcze ta odwiedza, kogo się da. Wszystko brakowało, żeby Pelimotto odwiedził.
To prawda.
No bo poleciał do Nowej Republiki, do tej bazy, gdzie jest kapitan. No i tak naprawdę też jakby... Korzystając z sugestii Zbrojmistrzyni na temat czwartego sezonu, postanowił troszeczkę podkręcić jednak, żeby to było powiązane z Mandoverse i będzie teraz pracował dla Nowej Republiki i tropił pozostałych jeszcze, jak rozumiem, z tej Rady Cienia. Mm-hmm.
No tak, no, czyli właśnie tak się ustawiał do bloków startowych z kolejnego sezonu, bo tam właśnie się zapisał do pracy na następny sezon. To też taki wygodny oczywiście jest mechanizm serialowy, podobny jak jest w The Bad Batch, czy jak w grach po prostu się ma, że...
Bardzo w grach.
No, że masz
dostał
po prostu
też bazę
kogoś kto ci daje misję, a na sam koniec dostał od wuja Kargi, dostał...
Griff Karga jest najkochańsza za te wszystkie prezenty.
Dostał takie piękne mieszkanie, w sensie taki domek nad jakąś kałużą, z której to kałuży Grogu sobie może wyciągać żaby.
Jest miejsce, żeby zaparkować statek.
Wszystko jest w ogóle ekstra. I jakby ta końcówka sprawia, że sobie pomyślałem, że chętnie obejrzę czwarty sezon bez napinania się na to, że to będzie teraz Gra o Tron w Gwiezdnych Wojnach.
Tak, odzyskiwanie Mandalore. Nie?
Wielkie historie.
Ostatecznie odzyskiwanie Mandalore nie było aż takie trudne.
Nie. Zajęło dwa odcinki i było ekscytujące, trzeba to przyznać, było najbardziej ekscytującą częścią tego sezonu, ale, ale myślę, że jeżeli się postarają, to jest szansa na to, że czwarty sezon po prostu będzie miał... W sensie, wiesz co, ja chętnie będę oglądał taki serial, tym bardziej, że czeka nas kilka seriali, które będą się na poważnie zajmowały tym światem, i Ahsoka, i Acolyte, mhm. i tak dalej, zanim jeszcze wyjdzie.
Chyba dobrze, żeby Mandalorian nie musiał tego brzemienia
tak.
mieć na sobie.
A Mando niech po prostu sobie ma, ale niech ma fajne przygody. Niech naprawdę będzie tak, że co siadamy co tydzień, żeby sobie o tym pogadać do mikrofonu, to żebyśmy mieli naprawdę dużą frajdę z tego, że o ja, ale był na jakiejś śmiesznie wymyślonej planecie. Niech się tego nie boją. Niech po prostu to i wizualnie będzie wystrzałowe, i niech będą tam dziwaczne pomysły. Nawet jak będą nietrafione w 100%, tak jak dwa tygodnie temu ta planeta Plazir 5, tak?
15.
No ale, czy tam 15? 5 to zupełnie inna planeta. Wiesz, że nawet jak to będą czasem nietrafione pomysły, to po prostu będziemy mogli sobie trochę poszaleć w tym świecie, a i właśnie ta wielka historia nam już nie grozi.
No tak, no bo też w pewnym sensie też pewien ark się zakończył, no bo Moff Gideon został pokonany.
Właśnie, co ty
i to jednak jest duże wydarzenie. Mm-hmm. I oglądając poprzedni odcinek, pomyślałem, że jeszcze go nie pokonają. Pewnie tak nawet mówiłem do mikrofonu. Mm-hmm. Ale no,
jak ustaliliśmy już wspólnie, że nie zginie.
Że nie zginie, ale w trakcie tego odcinka już wyczułem, że to jest trzeci akt i musi zginąć. Już, mm-hmm. On już też nie ma nic, jak już dostał zbroję, to już co więcej może mieć. Nie?
Zresztą miał taki inny głos w tej zbroi w ogóle.
Tak, tak. Mm-hmm. Miał super scenę walki, no wytłumaczył, o co mu chodziło. A tak naprawdę chyba już trzeba było się go pozbyć, bo jeśli jednak wielki admirał ma być bad guy'em, no to to trochę szkoda, żeby miał konkurencję, natomiast żałuję, że oni w dwójkę, nie widzieliśmy, żeby oni w dwójkę ze sobą rozmawiali. No.
W sensie
Moff Gideon i wielki admirał Thrawn.
No
bo tak naprawdę wychodzi na to, że Gideon jednak tak sobie na uboczu robił swój własny projekt, nie za bardzo związany z Imperium już. Nie, on tak, nie ma wrażenia, że on po prostu był faktycznie tym takim warlordem, który korzystał jeszcze z tego wsparcia militarnego tych resztek Imperium, ale tak naprawdę wcale nie był zainteresowany
niczym
poza
budowa Imperium.
Sobą samym, mm-hmm. tak de facto, bo chciał klonować siebie. Nie?
On chciał się dobrze umościć jakoś tam w swoim zakątku galaktyki po prostu i tyle. Nie? I właśnie no, budował armię z samych siebie i wykorzystywał swoje znajomości jeszcze w tych resztkach Imperium. Nie? Tak to nie interesuje go to, żeby wiesz, wrócił Imperator i żeby no wiesz, przywrócić chwałę temu wszystkiemu, więc spoko. Też podoba mi się taki wylem. Po prostu wiesz, no taki idealny dla tego serialu tak naprawdę. Nie? Więc może właśnie nie musi mieć nawet jakiejś wielkiej sceny konfrontacyjnej z Thrawnem, czy nawet rozmowy jakiejkolwiek i tak dalej.
Ale też cieszę się, że to się zamknęło, bo biorąc pod uwagę, że będą kolejne sezony The Mandalorian,
Jeszcze parę
na pewno. To cieszę się, że jakieś będzie też nowe otwarcie dla nich, że będzie inny wróg. Mhm. Albo nie, albo może będzie jeszcze to bardziej takie epizodyczne i...
Niech już takie będzie. Mm. Już.
Jeśli ma to pisać Jon Favreau, to chyba będzie to też lepsze dla wszystkich, jeśli też nasze oczekiwania nie będą takie, że ten serial będzie z każdym sezonem się rozwijał też, jeśli chodzi o to, jaką historię opowiada, bo to jest chyba największy zawód tego sezonu, że po prostu nasze oczekiwania, jak zazwyczaj przy Gwiezdnych Wojnach, chcą ciebie, że zawód, że mamy inne oczekiwania niż to, co zostało pokazane ostatecznie na ekranie. Mm-hmm. Ale no, to też nie wzięło się znikąd. Jednak poprzedni sezon zakończył się takim mocnym zamknięciem i sugestią konfliktu, który się będzie wydarzał między Mandalorianami, że fakt, że ostatecznie nie było żadnego konfliktu i to wszystko było bardzo jednak się wydarzyło tak w zgodzie, nie?
No właśnie to jest ciekawe, że to chyba jest wina po prostu zakończenia drugiego sezonu. Masz rację, że nasze pretensje wobec tego sezonu...
No ten miecz nieszczęsny, który był nam wstawiany, że to jest jakiś problem, że Din Djarin ma miecz, a to w ogóle nie było żadnym problemem.
Wiesz, nie tylko ten miecz, tylko po prostu w ogóle cała ta obietnica związana z zakończeniem drugiego sezonu, tego, że to po prostu, że od teraz to będzie chodziło, wiesz, stawka jest wysoka już, nie? Grogu leci na swoje, Din Djarin ma kosę z Bo-Katan, trzeba odzyskać Mandalor, bla, 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 bla. Wiesz, rzeczy wielkie
się dzieją. Ale co to znaczy odzyskać
dzieje,
Mandalor? Nie? Bo tak naprawdę trochę jest tak, mam wrażenie, że jednak były jakieś takie intrygujące sugestie, że właśnie nie da się odzyskać Mandalor. Ale ostatecznie bardzo było łatwo sprawdzić. Nie dość, że dało się wylądować na Mandalor. Okazało się, że tam są ludzie, których tam zostawiła Bo-Katan i
są Mandalorianie
zapomniała
miejscu,
o nich.
Którzy zresztą prowadzą jakąś jakieś rolnictwo.
Tak, ogrodnictwo.
Ogrodnictwo. Mhm.
A przy okazji oni nie wiedzą o tym, że jest tam Moff Gideon. W sensie on tam ma bazę i oni o tym nie wiedzą, to po prostu, było, wiesz o co chodzi, to mhm. było bardzo słabo napisane.
No tak, bo to właśnie jest to, że z jednej strony Favreau naobiecywał na koniec drugiego sezonu, a z drugiej strony nie chciał w ogóle tego jakoś spełnić. W sensie nie interesowało go też to, żeby nie wiadomo jak to rozwijać, albo po prostu nie było jakiegoś świetnego pomysłu na to wszystko. I to jest taki mój główny zarzut do tego sezonu, bo trzeba było już tak trzymać się tego, co działo się w pierwszym i drugim sezonie, w takim sensie, że wiesz, tematem odcinka jest to, żeby pokonać wielkiego potwora, pomóc Jawom w czymś tam, zrobić, no wiesz, jakby nie, odzyskać zbroję, zrobić coś tam, nie, naprawić statek i wtedy ten serial jest okej. A bez jakiegoś takiego większego planu, którego ewidentnie w tym wypadku zabrakło. No zobacz, bo mi się wydaje, że trochę jest tak, że ten Favreau się rzucił na to, w sensie, że jakby chciał opowiedzieć jakąś taką większą historię, no ale jednak ze słabym skutkiem. No w sensie to... Mimo że widzisz, ta końcówka jest teoretycznie najmocniejszym fragmentem tego sezonu, no to chyba ta schizofrenia, którą ma ten serial, że z jednej strony próbuje być taki, a z drugiej strony taki, w sensie wiesz, taki epizodyczny, i przy okazji opowiadać większą historię, no to nie każdemu się to udaje opowiadać tak świetnie, nie każdemu się to udaje tak świetnie jak Archiwum Mix, nie?
Mm-hmm. No to prawda. Przykładem chociażby mitozaur, który tak jak spał, tak śpi.
No.
I wiadomo, że no, to będzie ważne, ale to pewnie będzie w siódmym sezonie się obudzi w końcu. Nie?
Ale wiesz, jak on będzie ważny? On będzie ważny tak, jak wszystko w tym serialu jest ważne. Mhm. Tak jak bardzo ważny okazał się Darksaber, który wiele odcinków temu Mando na chwilę zgubił, podniosła go Bo, 4 odcinki później się dowiedziała, że wiesz co, to jednak jest twój miecz, a 2 odcinki później miecza już nie było. Mhm. Taki był ważny Darksaber.
Tak,
nie? Świetnie poprowadzony.
Konsekwencje tutaj są mało istotne.
I to wszystko jest po prostu takie no, anticlimactic, nie? Takie po prostu. No dobra, to teraz odzyskujemy Mandalor. Super były wszystkie, wiesz, zachwycamy się tak naprawdę dzisiaj tym, jak zajebiście wyglądały dzisiaj te sceny.
No w ogóle
tak
wszystkie
dalej.
te walki w powietrzu między. W sensie pierwszy raz mieliśmy aż tyle latających osób w zbrojach. Mandalorianie w końcu mieli godnych przeciwników. Widok zbrojmistrzyni, która latała z tymi młotami, był całkiem klawy. Więc do tego w ogóle nie ma pretensji. No zabawa była przednia.
Tak, tak, tak. No tylko, że po prostu to wszystko jest takie...
No widać, to nie jest ten serial. Myślę, że Ahsoka nam to zapewni. O wiele bardziej, bo to jednak będzie Filoniego rzecz, a on jednak lubi te historie cały czas przeplatać tą większą mitologią.
I jemu to też wychodzi w miarę dobrze. Nie? I chyba po prostu Ahsoka, mam nadzieję, nie będzie właśnie, już gadaliśmy o tym parokrotnie, po prostu nie będzie takim serialem z fillerami, ale też Filoni po prostu lubi wielkie, epickie historie. A Favreau trochę tak wygląda, jakby miał ambicje, żeby to zrobić, ale trochę tak... Nie wiadomo było jak, więc w sumie końcówkę w ogóle robi ten Famuyiwa.
No bo on jednak lubi takie bardziej przygody robić.
Mm-hmm. No właśnie bawić się pamperkami.
A to wyślemy go na taką pamperkę, a to teraz damy Grogu coś takiego. A to, wiesz, i pod tym względem jego inwencja się nie kończy cały czas, tak. Bo w tym odcinku było pełno scen, o których już wspominaliśmy. Walka Grogu z pretorianami, sceny z droidami, takie Gwiezdne Wojny.
Gwiezdne Wojny.
Dobrze zrobione. I też, wiesz, żonglujące tymi postaciami, które już znamy, ale też w nowych kontekstach trochę to ustawiające. Fajne miejsce do walki, wiesz, cała ta sekwencja, gdzie Din Djarin walczył z tymi szturmowcami, właśnie z tymi polami, które się otwierały. No świetne to było, nie?
No i to jest właśnie
tylko
super cool
przydatne
zabawa.
Miejsce, żeby spychać, bo nie ma barierek, więc łatwo zepchnąć wroga. I jeśli chodzi o taką wyobraźnię gwiezdnowojenną, to Favreau potrafi prowadzić tę historię, tylko no, nie można się spodziewać po nim, że ta polityczna strona. Tak naprawdę poza tym odcinkiem na Coruscant, który był takim dziwadłem w tym sezonie,
o tym odcinku.
Który ktoś inny też współpisał, no to jednak taka prosta jest ta historia. A to polecę teraz do Nowej Republiki, jeśli u niej... W sensie bardzo jak gra komputerowa, ta końcówka już była napisana, łącznie z tym, że dostał swoją bazę, nie? Jak w grze, jak mniej więcej w Skyrimie dostajesz jak już spełnisz ileś misji, to dostaniesz w mieście swoją siedzibę. No i teraz Grifa Kargi dostał piękną chatkę.
No i właśnie taki ten Mandalorian już pewnie będzie, jeżeli dalej będzie pisany przez Jona Favreau, a nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek miał ten serial oddawać, mimo że no, w tym sezonie jest to nowość. Showrunnerem był Rick Famuyiwa i może to na niego trzeba trochę zwalać też to, jakie to jest, chociaż to tak naprawdę Favreau to pisał, nie? Ale ja, też trzeba mu oddać, że jako reżyser ostatnich dwóch odcinków poradził sobie świetnie. No, jakby z tym materiałem, który dostał, wycisnął co się dało i zrobił.
Nie, no bo to epickie, powiedzmy.
Zrobił sobie naprawdę właśnie taki epicki. Wiesz, myślę, że tak epickie Gwiezdne Wojny jeszcze w telewizji nie były. I to na pewno. Te dwa ostatnie odcinki to jest po prostu petarda absolutna. Tak zupełnie serio, ja bardzo te dwa ostatnie odcinki lubię. Myślę, że to mogą być jedne z moich ulubionych odcinków w ogóle tego serialu. Ale po prostu jako całość ten trzeci sezon wydaje mi się właśnie takim strasznie frustrującą po prostu był przygodą, nie? Taką, że trudno chyba właśnie stwierdzić do końca, skąd się to wzięło, ale chyba tak jak próbowaliśmy teraz dojść, nie? Z tej takiej obietnicy złożonej w drugim sezonie, to co powiedziałeś, że to wszystko miało potencjał na bycie czymś większym, no bo jednak użycie Luke'a Skywalkera i tak dalej wskazywało na to, że ta historia się jakoś tak rozrośnie, a w ogóle się tak nie stało.
Tak jakby zrobili ten krok do przodu, że idziemy, rozwijamy serial z kolejnym sezonem, ale jednak następnie dwa kroki w tył zostały wykonane. Jednak nie możemy za bardzo tego wszystkiego obrócić, przez co taki właśnie schizofreniczny był bardzo ten sezon. Ciężko było też się, przez to, że on był taki rozdygotany tematycznie i postaciowo, to ciężko było też stwierdzić, kto tu jest bohaterem, kto tak na kim się mamy skupić, bo Din Djarin bardzo został w tym sezonie odstawiony na drugi plan.
Jędryk.
Nadal się nie doczekałem jednej rozmowy między nim a Grogu, gdzie oni by coś ze sobą ustalili. Nawet nie skorzystał z tego momentu, jak Grogu przynajmniej taki nie,
tak,
żeby cokolwiek go zapytać. No tak. I też nie wiem, czy jestem do końca zadowolony z Bo-Katan, bo mam wrażenie, że też taka niewykorzystana jej postać była bardzo. W sensie tam jakoś zabrakło mi po prostu kilku scen, żebyśmy tak naprawdę coś o niej usłyszeli. Bardziej mam wrażenie, to było cały czas sugestia, że ona przeżywa jakieś wewnętrzne konflikty i że, wiesz, te wspomnienia z innych seriali animowanych ją prześladują, ale też nie miała za bardzo materiału do pracy Katie Sackhoff. No.
No tak, to bardziej tak jak mówisz, że bardziej chyba taka po prostu domyśla jest cała ta jej droga, którą ona przechodzi, niż że faktycznie coś jej się wydarza. Chociaż znowu, na papierze to wszystko się niby dzieje i niby jest tam. No ale to, że to jest na papierze i że to jest punkt A, B, C i D, to nie znaczy, że ta podróż po prostu między tymi punktami jest jakaś ciekawa, nie? Bo masz rację, że też w sumie zapomniałem o tym, ale jakiś taki też mam niedosyt wobec Bo-Katan. Ale jeszcze wracając do Dina na chwilę, no to jest to jednak pierwszy sezon, w którym Din nie pokazał twarzy, czyli chyba oficjalnie po prostu Pedro Pascal nie był na planie ani razu.
Chyba są już jakieś plotki chodzą w związku z tym, nie?
No dlatego już wszyscy wróżyli mu śmierć przez cały tydzień, że on po prostu już jest na takim wylocie z Lucasfilmu, nie wiem, za to, że gra w HBO, nie wiem, o co chodzi, że on w ogóle nie chce grać, bo nie był na Celebration, to już nienawidzi Gwiezdnych Wojen i w ogóle fanów nienawidzi.
Histeria trochę. No.
Wiesz, jakby od razu fanów, fani wymyślają mnóstwo genialnych plotek na ten temat, no ale to wszystko na pewno nie jest prawda. Ja myślę, że on na pewno kocha The Mandalorian i mogło być też tak, że po prostu faktycznie zajęty robieniem innego serialu kiedy wpaść.
Tak de facto jest Jamesem Earl Jonesem, no.
No tak.
Po prostu podkłada głos pod postać, tak. I tyle, nie? I wydarzyła się jeszcze bardzo istotna rzecz. Skancelowana aktorka została zastąpiona droidem.
Boże, wyjąłeś mi to z ust. Chciałem dokładnie to samo powiedzieć na koniec.
Czyli Cara Dune ma następcę na Nevarro i jest to IG-11 jednak, przemalowany na czerwono, częściowo.
Tak, zanim jeszcze trafiliśmy do domu Dinów, to zobaczyliśmy nowego marszala Nevarro. A w ogóle jeszcze chciałem, a propos tak ostatnie jeszcze sekundy tego sezonu. Czy to nie było... Co to jest za żart, że tak się obraz ściemnił do kółka jak w komedii, albo jak w filmach animowanych i on tam podniósł tę żabę i tak...
No, ale to był żart z Gwiezdnych Wojen, bo zawsze tak kończy się tym takim, Gwiezdne Wojny się kończą tym takim, nie, najazdem, że tak się, że to kółko się takie robi, nie?
No ale tam jest napisane written and directed by Rian Johnson wtedy, a nie, że było takie zbliżenie na żabę i się zatrzymało na tej żabie. No, śmieszne. To taki żart był.
Chyba dużo żartów w tym odcinku, więc.
Nie było, słuchaj, sceny po napisach.
Tak.
Co my z tym zrobimy, Jędrek? I w ogóle co na to, fajnie, piszcie w komentarzach, co wy na to, że nie było sceny po napisach. Czy to pora rozpocząć zamieszki?
No właśnie, też byłem bardzo niezadowolony, bo bardzo. Myślałem, że wiesz, dostaniemy tą Ahsokę. A z drugiej strony teraz pomyślałem, że może dobrze, żeby tak nas nie uczyć, że zawsze będzie scena po napisach, bo wtedy to takie Marvelowe by się zrobiło za bardzo. Wiesz, że to jest taki standard, że musi być ta scena. Może lepiej, jak ona będzie raz na jakiś czas.
Masz rację.
Boba Fett chyba też nie miał sceny po napisach, nie?
Nie miał. Ale też wszystko, co było do powiedzenia na temat Boba Fett, zostało powiedziane w tych 7 odcinkach. Tam już nie było co dopowiadać, nawet słowa już nie ma co powiedzieć.
Już się nie pastwimy nad tym, że...
Ale no, masz rację. Wiesz co, to zmieniam zdanie kompletnie.
Nie będzie zamieszek.
Bardzo dobrze, że nie było sceny po napisach, już mi się to podoba, więc świetna decyzja, Jonie Favreau czy tam Riku Famuimo.
Nie, bo też tak naprawdę, czy ten sezon bardzo, ostatecznie bardzo dużo innych seriali zapowiadał? Chyba nie, jednak taki właśnie był dosyć skoncentrowany na swojej historii.
Ten serial się w ogóle nie zajmował reklamowaniem innych seriali.
W sensie pojawiły się Purgile i był wspomniany Wielki Admirał, ale tak. To też była część tej historii, też w sensie to, że Grogu zobaczył latające wieloryby, to mogła być po prostu ciekawostka tego świata, a nie, tak. Że niekoniecznie, w sensie wydaje mi się, że pod tym względem było to dużo tak zgrabniej zrobione niż drugi sezon, który taki był bardzo jednak przywołujemy figury z Gwiezdnych Wojen, tak, Boba Fett, Ahsoka, Luke, nie? Mm-hmm. Tutaj jednak ta historia była bardzo o Mandalorianach, no, albo o postaciach, które powracały, niektóre tak zaskakujące jak Dr. Pershing, czy Elia Kane, nie?
No przede wszystkim Elia Kane, chyba nasza faworytka z tego sezonu, ale masz rację i też fajnie, że właśnie na sam koniec nie wrócił nikt, nie? W sensie, że nie pojawia się nagle Zeb, Ahsoka i Sabine Wren, żeby im pomóc, bo też dzięki temu w ogóle Mandalorianie stoją na własnych nogach i ta historia po prostu się tak, wiesz, my się mamy przejmować tymi bohaterami stworzonymi na potrzeby tego serialu i tak dalej. W sensie, no wiem, że po części oni są, wracają z animacji i tak dalej, ale po prostu, że nie musi, tak jak wcześniej Luke i tak dalej, tak jak mówiliśmy już wcześniej, że jakby nie próbowali tego pobić. To jest chyba duży sukces tego serialu, że jednak wszystkie te postaci powołane tam w tym świecie same o siebie na koniec walczą.
No i teraz Mandalorianie muszą zabrać się do roboty, odbudować planetę, bo już niedługo po prostu będą potrzebni, jak ten wielki admirał się pojawi, no to ktoś musi z nim walczyć, a Nowa Republika chyba nie będzie zbyt gotowa na...
Nie, no słuchaj, do tego filmu Johna Filoniego już chyba odbudują sobie siedzibę, co? Nie wiemy, za ile lat będzie ten film, ale mam nadzieję, że do tego czasu to już będzie gotowe.
Na pewno.
A wiemy, kiedy będzie trzeci, czwarty sezon The Mandalorian? Nie wiemy. Nic nie wiemy na ten temat. Nie ma jeszcze żadnej zapowiedzi. Wydaje się, że nie będzie to raczej za rok, ponieważ kalendarz chyba jest już w miarę wypełniony.
No mamy...
Znowu tak poczekamy pewnie z półtora roku na...
W sensie 2025 dopiero mówisz?
Tak, myślę, że tak. Że nie ma co liczyć na to, że w 2024 dostaniemy ten serial.
No w 2024 wiemy, że będzie na pewno The Acolyte na początku. Mhm.
I na pewno Andor.
I Andor w sierpniu póki co.
A Andalorian może.
Więc teoretycznie Mandor może być na święta. No.
No byłoby fajnie. To jakby tak wrócił do swojego starego rytmu ze świąt, to by było.
I ciekawią plotki, że a propos filmów, że ten film Filoniego właśnie jest już myślany, w sensie planowana jest premiera na 2026 jego filmu, bo to wydaje mi się strasznie szybko. Jak na zwieńczenie, jak na właśnie taki event wieńczący te seriale, bo jeśli tak, no to dopiero to będzie to zwieńczenie trzech albo czterech sezonów Mando, jednego sezonu Ahsoki, jednego
albo
sezonu Skeleton.
Albo dwóch sezonów Ahsoki, nie wiem ile zdążą wyprodukować w tym czasie, bo może to jest taki serial, który wiesz, oni wypuszczą w tym roku, a następny sezon będzie właśnie, on będzie zamiast czwartego Mando, nie? A poza tym jakby ten film nie musi zwiastować zakończenia Mando wcale.
Nie no, myślę, że Mando będzie...
On może
będzie jeszcze... Myślę, on może skończyć Ahsokę
i Skeleton Crew, nie? Ale niekoniecznie skończyć Mando po prostu. Oraz te wszystkie plany filmowe, no i też serialowe. Jeszcze dzisiaj mają się dobrze, ale jeżeli za miesiąc rozpocznie się strajk scenarzystów, no to
wszystko się przesunie.
Bardzo trzymam kciuki za to, żeby to się nie wydarzyło. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to grozi nam kolejny. Ostatni był, kiedy to było? W 2015? Nie, wcześniej.
Nie, jakoś 10-11.
Też był strajk scenarzystów. Teraz scenarzyści między innymi właśnie strajkują w związku ze streamingami, z serialami. Jednym z powodów, oczywiście powodów, dla których oni strajkują, jest bardzo dużo i po prostu jest to kwestia umów między uniami scenarzystów, więc to nie jest tak, że strajkuje na przykład John Favreau, bo mu za mało płacą, tylko raczej ci mniej opłacani scenarzyści. Ale między innymi właśnie powodem jest to, że seriale na streamingach mają mniej odcinków. I przez to, że mają mniej odcinków, oni są wynajmowani do napisania mniejszej ilości tekstu i przez to dostają mniej pieniędzy. I to jest ciekawy powód. Oczywiście jest bardzo, bardzo wiele, ale ciekawy powód do strajków w dobie streamingów i w kontekście w ogóle seriali streamingowych, o których los się martwimy teraz.
No tak, i tego, że wydaje nam się, że jest tyle seriali, one wszystkie faktycznie są krótsze.
Ale wiem, że też jednym z punktów w ogóle tego strajku scenarzystów jest to, że oni żądają tego, żeby Jon Favreau nie pisał wszystkich odcinków Mandalorian, tylko żeby się też podzielił.
No za to trzymam kciuki najbardziej. Wydaje mi się, że fajnie, jakby on też sam wpadł na to, że pisanie z kimś odcinków to nie jest żadna hańba dla niego, a każdy odcinek na tym zyskuje, na pewno na dialogach. On po prostu, on jak George Lucas, no nie umie za bardzo tych dialogów. No.
Więc właśnie tego, żeby Jon Favreau dzielił się pisaniem scenariuszy do czwartego sezonu The Mandalorian, to jest to, czego tobie życzę i sobie, a my usłyszymy się z wami już za chyba 2 tygodnie. Przy okazji drugiego sezonu serialu Gwiezdne Wojny Wizje.
A wydajcie znać, jak wam się podobał ten sezon, czy zakończenie jakoś wpłynęło na odbiór całości, czy zmieniliście ocenę tego kontrowersyjnego sezonu, nie ukrywajmy, The Mandalorian. Dzięki za towarzyszenie nam.
Pamiętajcie o naszych wszystkich social mediach i tak dalej.
Lajkujcie, udostępniajcie, dawajcie nam proszę gwiazdki, rodzinie, oceny, gdzie się da, napiszcie recenzję, jeśli macie wenę, bo takie rzeczy nam bardzo pomagają w budowaniu większej rozpoznawalności w sieci.
A tymczasem we have spoken.
We have spoken.